Witajcie. Mówi do Was ciągle jeszcze nieco przeziębiony Aleks Warszewski i słuchacie wersji audio postu Nie masz prawa prawie do niczego, część piąta, opublikowanego na blogu Aleksa aleksba.eu. Dziś porozmawiajmy o kolejnej dość delikatnej kwestii, a mianowicie nie masz prawa wymagać od innych poświęceń, ani małych, ani dużych. Część z Was oczywiście powie, jak to, w bliskim związku trzeba czasem poświęcać się dla drugiej osoby. Trzeba albo i nie trzeba, to pytanie pozostawimy na razie jako otwarte. To, o czym piszę, to sprawa domagania się, a przynajmniej oczekiwania, że inny człowiek się poświęci, czyli zrezygnuje z czegoś, co jest dla niego ważne lub i przyjemne, aby zrobić coś, co jest dobre dla nas. Oczekiwanie poświęceń jest tak rozpowszechnione w polskim społeczeństwie, że jednostki, które głoszą poglądy opisane powyżej, mogą najpierw dotyka być postrzegane jako społeczne. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Na początek podkreślmy więc, co następuje. Punkt pierwszy. Każdy ma prawo do dowolnych poświęceń ze swojej strony, zwłaszcza jeśli nie wiąże się to z koniecznością poświęcania się przez osoby trzecie. Punkt drugi. Dobrowolna rezygnacja z pewnych przyjemności i zasobów, aby zrobić coś dla drugiego człowieka, jest zazwyczaj rzeczą dobrą i sam robię to bardzo często. Teraz mówimy o innym aspekcie, a mianowicie o tym, że nie mamy żadnego prawa oczekiwać tego od drugiego człowieka, wszystko jedno kim on jest. Teoretycznym wyjątkiem może być zawarta wcześniej jednoznaczna umowa mówiąca, że w wypadku X osoba Z zachowa się w sposób Y. Tutaj muszę Wam wyznać, że generalnie nie zawieram umów tego rodzaju, pomijamy teraz porozumienia czysto biznesowe. Dlaczego? Bo nie chcę, aby ktoś robił coś dla mnie tylko dlatego, że zmusza go do tego umowa. To ja muszę planować tak moje życie i zasoby, aby nie stać się ciężarem dla innych, nawet w wypadku sporych katastrof życiowych. A nawet gdybym stracił wszystko łącznie z możliwością zarobkowania, to wtedy będę miał nadzieję na dobrowolną humanitarną pomoc z czyjejś strony, a nie oczekiwał tego od konkretnej osoby, chyba że będę już stary i zniedołężniały, a wcześniej zawrę umowę o charakterze biznesowym, jak opisałem powyżej. W moim obecnym życiu, nawet jeśli ktoś dobrowolnie chce się poświęcać dla mnie, to robię wszystko, żeby możliwie tego uniknąć. Co daje takie nastawienie, jak opisuję w tym poście? Jeżeli rzeczywiście posiadamy, a nie tylko deklaratywnie, to ludzie wokół nas czują brak jakiejkolwiek presji w tym kierunku i odważniej wchodzą z nami w relacje, które w wypadku postrzegania zagrożenia zobowiązaniami nie byłyby możliwe. A to otwiera ogromne dodatkowe możliwości nie tylko w biznesie. Na zakończenie kilka przykładów oczekiwania gotowości do poświęceń. Przykład pierwszy. Rodzice oczekują, że dzieci zajmą się nimi na starość. Jest to niemądre i nie do końca fair, bo nikt przecież przed przyjściem na świat nie pytał tych dzieci, czy się zgadzają na taki deal. Full disclosure. Ja od lat wspieram moją 80-letnią mamę, ale czynię to z potrzeby serca, a nie z obowiązku. Poza tym fajnie jest zobaczyć, jak może żyć 80-latka, kiedy dostaje do dyspozycji trochę zasobów do gypsy time. Moja mama nigdy nie postrzegała tego, co robi, jako zobowiązania. Często wręcz muszę ją namawiać do przyjmowania czegokolwiek. To bardzo dobrze wpływa na nasze relacje. Punkt drugi, bardzo istotny i dotyczący wielu z Was. Dzieci oczekują, że rodzice nadal będą je wspierać nawet po uzyskaniu tzw. wieku dorosłego. To jest bardzo niebezpieczne założenie, które często prowadzi do przedwczesnych i niekoniecznie optymalnych życiowo decyzji dotyczących np. założenia rodziny, posiadania dzieci, czy też kredytu na mieszkanie. Idealnie zrobił to kochający ojciec jednej z mojej znajomej, której w wieku 18 lat powiedział: kiedy zdecydujesz się na założenie rodziny i dorosłość, to wiedz, że będziesz odpowiedzialna za wszystko, łącznie ze znalezieniem sobie własnego mieszkania, pracy i tym podobnym. To zabrzmiało w jej uszach niezwykle szokująco, ale 20 kilka lat później, mimo pochodzenia z typowego polskiego małego miasteczka, może ona spojrzeć na barwne i urozmaicone życie, którego nigdy nie zamieniłaby na to będące udziałem jej koleżanek. Tych, które od rodziców oczekiwały wsparcia i co gorsze je dostały. Polecam to uwadze zarówno dzieci, jak i rodziców. Nawiasem mówiąc, część młodych ludzi ma całkowicie fałszywe wyobrażenie o tym, ile możliwości delektowania się życiem, łącznie z bardzo dobrym seksem, mają osoby 40-50-letnie i powyżej, zwłaszcza te z grupy na zielonej linii opisanej w poście Nasza osobista wolność, część druga. Ludzie ci utrzymywali was i wychowywali, często z wielkimi wyrzeczeniami ze swojej strony. Bądźcie fair i nie obciążajcie ich teraz konsekwencjami waszych decyzji życiowych. Punkt trzeci, na zakończenie trochę nietypowy przykład z mojego życia. Od połowy lat 90. spędzam sporą część każdej zimy poza Europą. po prostu niezbyt dobrze znoszę te ciemne i zimne miesiące, a ponieważ w wyniku dobrego planowania mam możliwość spędzania ich gdzieś indziej, to to robię. W tym czasie miałem różne przyjaciółki, z których znaczna część z powodów zawodowych lub biznesowych nie mogła wyrwać się z kraju na dłużej niż na zazwyczaj 2 tygodnie, czasem mniej. Ciekawą obserwacją było świadome lub podświadome zakładanie przez wiele z nich, że ponieważ one nie mogą z powodów czasowych, bo finansowych związanych z kosztami nie było, na tak długo wyjechać, to ja powinienem im towarzyszyć, siedzieć na miejscu. To pojawiało się albo w postaci otwartych pretensji, albo poprzez różne tzw. umory. Jak myślicie, jak wpływało to długoterminowo na jakość tej relacji? Podkreślam, że nie mówimy tutaj o jakiejś sytuacji awaryjnej drugiej strony, tylko o normalnych zobowiązaniach zawodowych. Tyle na razie w tym temacie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Mówił Aleks Barszczewski. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.